Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historia. Jest dzisiaj ze mną dobrze Państwu znany doktor habilitowany, pan doktor habilitowany Filip Musiał, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, związany także z pismem Aparat Represji PRL-u, ale dzisiaj w charakterze dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 37. Adres doskonale znany dla wszystkich warszawiaków, zwłaszcza mieszkańców Mokotowa. Panie dyrektorze, kiedyś poznałem takiego w swojej pracy dziennikarskiej, no dosyć znanego recydywistę, który zawsze mówił, oj, żeby tylko nie trafić do aresztu śledczego na Rakowiecką. Dlaczego ten areszt tak złą sławą się cieszy?
Trudno mi jest powiedzieć, dlaczego się złą sławą cieszył wśród kryminalistów, natomiast na pewno z punktu widzenia historycznego było to miejsce niezwykle mroczne. To był ten kompleks więzienny, zaczął powstawać jeszcze w latach zaborów, na początku XX wieku, ale lata II wojny światowej to czas, kiedy to było więzienie podległe Kripo, a po II wojnie światowej no jedno chyba z najmroczniejszych miejsc związanych z historią Urzędu Bezpieczeństwa. I areszt, i miejsce, w którym mieścił się pion śledczy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, także znacząca część bohaterów polskiego podziemia niepodległościowego, te ciężkie śledztwa połączone z torturami przechodziła właśnie tam, na Rakowieckiej 37 i tam ginęła pod ścianą śmierci albo w karcerach.
To warto jeszcze przypomnieć, proszę Państwa, takie istotne rozróżnienie, że w tej chwili już muzeum, które jest czynne od 2016 roku, o przyszłości zaraz z panem dyrektorem porozmawiamy, co dalej, jak będzie wyglądała potencjalna rozbudowa ekspozycji. Ale warto przypomnieć, że tuż po wojnie to więzienie podlegało nie tak jak w tej chwili Ministerstwu Sprawiedliwości, od pewnego momentu Ministerstwu Sprawiedliwości, tylko resortowi bezpieczeństwa. To jest w ogóle specyfika sowiecka, bo do dzisiaj służba więzienna na przykład w Federacji Rosyjskiej podlega właśnie resortowi spraw wewnętrznych, a nie resortowi sprawiedliwości. Oczywiście trochę inny system władzy w Rosji, ale to takie bardzo ważne rozróżnienie. No właśnie, panie doktorze, co tam się tak naprawdę działo od momentu zakończenia wojny?
No to więzienie, czy areszt na Mokotowie, Rakowiecka 37, było miejscem, które z perspektywy komunistów odgrywało bardzo istotną rolę w całej strukturze aparatu represji, dlatego że tam toczyły się najważniejsze śledztwa przeciwko najważniejszym działaczom niepodległościowym i tym, którzy reprezentowali w latach II wojny światowej polskie państwo podziemne, jak choćby generał Emil Fildorf-Nil, który tam był przetrzymywany w czasie śledztwa i tam go zamordowano. Tu też warto zwrócić uwagę na takie rozróżnienie, że osoby, które były przez komunistów skazywane z wyroków sądów wojskowych, były mordowane albo strzałem katyńskim w tył głowy, albo przez rozstrzelanie. Na Mokotowie był to najczęściej strzał katyński. Natomiast osoby, które tak jak generał Fildorf czy Bolesław Kontrym były skazywane przez sądy powszechne, były wieszane. I generał Fildorf właśnie w piwnicach Rakowieckiej został powieszony. A więc było to miejsce, w którym prowadzono śledztwa przeciwko wszystkim tym ludziom, którzy reprezentowali Polskę niepodległą i tym, którzy tworzyli struktury polskiej podziemnej w latach II wojny światowej i tym, którzy po rozwiązaniu Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego nie wrócili do jawnego życia, ale pozostali w konspiracji, prowadzili w dalszym ciągu działalność niepodległościową, uznając, że ta misja, która zaczęła się w roku 1939 wraz z utratą niepodległości, no ciągle jest do zrealizowania, czyli Polska ciągle nie odzyskała niepodległości, tą niepodległość trzeba się bić. Ale trafiali tam oczywiście również politycy z opozycyjnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, które działało jawnie, także nie tylko konspiratorzy, ale w ogóle wszyscy ci, którzy sprzeciwiali się komunistom.
Jak wyglądało takie klasyczne śledztwo w latach 40., 50., które odbywało się na Rakowieckiej?
To musimy popatrzeć na to z perspektywy w ogóle pragmatyki prowadzenia tych śledztw. To znaczy ten pierwszy moment to jest ten etap, kiedy mówimy o śledztwie operatywnym i często to jest tak, że po aresztowaniu te pierwsze przesłuchania prowadzą jeszcze funkcjonariusze pionów operacyjnych, którzy dokonali tak zwanej realizacji, czyli aresztowania. Natomiast w momencie, w którym działacz niepodległościowy, bo z tej perspektywy trzeba by na to patrzeć, trafiał na blok śledczy, mamy do czynienia też z różnego rodzaju modelami, to znaczy zdecydowana większość śledztw jest prowadzona w sposób niezwykle brutalny. Mamy do czynienia z połączeniem takich dwóch mechanizmów, czyli nacisku psychicznego, który ma załamać wolę oporu, zdestabilizować psychicznie aresztowanego i skłonić go poprzez nacisk psychiczny do tego, by był skłonny składać zeznania i oczywiście tortur fizycznych, które to dopełniają, to znaczy jakby przekonanie śledczych Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, które oczywiście zostało w nich zaszczepione przez Sowietów, było takie, że żeby złamać ducha, trzeba złamać ciało, a żeby złamać ciało, trzeba złamać ducha. Więc najskuteczniejszymi metodami śledczymi, zdaniem Sowietów, były te, które wykorzystywały zarówno nacisk psychiczny, jak i fizyczny. I to na Rakowieckiej się działo, dlatego że tam nie brakowało osób, które potrafiły i w sposób wyrafinowany torturować, ale potrafiły też myślę dość skutecznie, tak należało powiedzieć, oszukiwać przesłuchiwanych i wciągać ich w grę. Ta specyfika śledztw ubeckich się zmieniała, zależnie od tego, jak wędrowaliśmy w tej strukturze aparatu represji, bo można powiedzieć, że im niżej w tej strukturze, tym większy ten współczynnik śledztw brutalnych, a mniejsze nacisku psychicznego, no bo w powiatowych urzędach bezpieczeństwa publicznego trudno było się spodziewać jakichś wybitnych intelektualistów, którzy by potrafili wysublimowane gry prowadzić z osobami przesłuchiwanymi. Natomiast na Rakowieckiej tego typu działania były realizowane. Dość wspomnieć choćby pułkownika Jana Rzepeckiego, który został wciągnięty w taką grę z funkcjonariuszami śledczymi, która doprowadziła do częściowego ujawnienia struktur Zrzeszenia Wolność Niezawisłość.
A jakie stosowano metody, jeśli chodzi o ten element złamania psychicznego? To był, nie wiem, zastraszanie, szantaż, groźba wobec członków rodziny?
Wszystko to, co pan redaktor powiedział, to znaczy na pewno jedną ze skuteczniejszych metod był szantaż losem rodzin. Zastraszanie, tak, ale także zależnie od potrzeb, bo tutaj musimy patrzeć na to z takiej perspektywy, że trochę tak jak przy werbunku, tak, w czasie śledztwa ważny jest profil psychologiczny osoby, która śledztwu jest poddawana. Czyli są tacy ludzie, na których lepiej jest oddziaływać poprzez szantażowanie ich losem innych, a są tacy ludzie, na których łatwiej jest oddziaływać poprzez manipulowanie sytuacją, w której się znaleźli, czyli na przykład mogły to być elementy takie jak albo wyizolowanie kogoś zupełnie z dostępu do jakichkolwiek informacji, czyli zamknięcie go w pojedynczej celi, odcięcie go od świata zewnętrznego, albo sytuacja, w której jest on bardzo często fikcyjnie konfrontowany z sytuacjami, w której jego koledzy z podziemia rzekomo sypią, a więc taki nacisk zmierzający w kierunku takim, aby tej przesłuchiwanej osobie tą przesłuchaną osobę postawić w takiej sytuacji, no nie zapierajcie się, bo wasi koledzy już wszystko powiedzieli, my i tak o was wszystko wiemy.
Czy śledczy także torturowali, czy mieli specjalnych ludzi od tego, jeśli tak można powiedzieć? To taki był zawsze dylemat, który wracał, zresztą całkiem niedawno tutaj także na przystanku Historia. W przystanku Historia rozmawiałem z Pawłem Sztamą, który mówił, że do rękoczynów Różański również się posuwał, ale jak to wyglądało? Czy to było jakoś dzielone, że nie wiem, ktoś przesłuchiwał, kto inny bił?
Czy wiadomo, że były takie postacie jak Różański, które raczej były ze względu też na te uwarunkowania intelektualne, w których działaniach raczej dominowały te elementy śledztwa psychologicznego, ale tak naprawdę wydaje mi się, że należy postawić taką tezę, że to bicie było na porządku dziennym i to nie tak, jak my sobie to czasem wyobrażamy, że jest to kwestia po prostu pobicia przesłuchiwanego, ale mówimy o bardzo wymyślnych torturach połączonych z rażeniem prądem, z przepalaniem, ze zrywaniem paznokci, z miażdżeniem genitaliów. Naprawdę z bardzo brutalnymi metodami, które miały człowieka złamać, a czasem tym elementem psychologicznego nacisku było postawienie przesłuchiwanej osoby w sytuacji takiej, w której ona słyszała, jak torturowani są jego koledzy z podziemia, czy koleżanki z podziemia. I to czasem potrafiło doprowadzić do załamania psychicznego. Więc myślę, że oczywiście bywają tacy, znaczy gdzieś są w literaturze nazwiska osób, które uchodziły za za te osoby, które prowadziły też szczególnie ciężkie śledztwa, jeśli chodzi o tortury, ale raczej tutaj bym odpowiedzialność rzucił na cały pion śledczy. I też musimy zdawać sobie sprawę z takiej logiki, to znaczy, że w drugiej połowie lat 40., czy na przełomie lat 40. i 50. zaczynają pojawiać się rozkazy ministra bezpieczeństwa publicznego, w których formalnie ministerstwo zakazuje tortur w śledztwie. Czy domaga się prowadzenia tych śledztw zgodnie z tą socjalistyczną praworządnością. I tu mamy z jednej strony taką sytuację schizofreniczną, że na papierze się tych tortur zakazuje, a w praktyce się je zaleca, ale także mamy do czynienia z częściową zmianą metod śledczych, która z kolei wynika z sytuacji, w których osoby przesłuchiwane za pomocą bardzo brutalnych, twardych tortur, czasem się to zdarzało, że okazywały na sali rozpraw rany ze śledztwa, blizny po parzeniach, czy blizny po jakichś otwartych złamaniach, albo ślady po zerwanych paznokciach. I to prowadziło do tego, że na przełomie lat 40. i 50. bezpieka zaczęła również specjalizować się w takiej nowej metodzie tortur, które polegały na wyniszczających ćwiczeniach fizycznych, czyli na zmuszaniu kogoś na przykład do wielogodzinnych żabek, albo do sytuacji, w których wymuszano zeznania tak zwanymi stójkami zimą przy wyjętych oknach, czyli człowiek w samej bieliźnie wystawiony na mróz i jeszcze zmuszany do tego, by ileś godzin stać nieruchomo. I też trzeba pamiętać o tym, że jedną z takich metod, które okazywały się piekielnie skuteczne, był tak zwany konwejer, czyli przesłuchania, które trwały po kilkanaście, czy w skrajnych przypadkach po kilkadziesiąt godzin.
Bardzo często u Sowietów stosowane, tak.
Tak, więc zmieniają się oficerowie śledczy, natomiast przesłuchiwany jest cały czas poddawany tej presji. To nie oznacza oczywiście, że to śledztwo trwa nieprzerwanie przez kilkanaście godzin w tym sensie, że to nie jest tak, że przez kilkanaście godzin są zadawane pytania i ten przesłuchiwany na nie odpowiada, ale chodzi o to, żeby on nie mógł zasnąć. Chodzi o to, żeby nie mógł odpocząć. To doprowadza człowieka rzeczywiście do takiego stanu już kompletnej dezorientacji i często zatem do sytuacji, w której te ostatnie blokady gdzieś pękają i zaczynają się pojawiać zeznania, które dotąd były przez tego przesłuchiwanego powstrzymywane.
Panie dyrektorze, ile udało się znaleźć, do ilu dotrzeć de facto aktów naruszenia prawa, jeśli tak można powiedzieć, o tych okrutnych torturach? Ja tylko przypominam sobie taki opis, który przytaczał Kazimierz Moczarski. To chyba było 24 rodzaje tortur, których jego poddano. Wiemy, ile osób tak naprawdę przeszło przez te ubeckie kazamaty i zostało na różne sposoby po prostu skrzywdzonych sadystycznie?
Takich statystyk nie ma. To znaczy nie jesteśmy w stanie podać pełnej liczby, natomiast co do zasady zakładamy, że śledztwa w latach 44-56 były po prostu powiązane z torturami. Bardzo rzadko zdarzało się, by tych tortur nie było w ogóle. Natomiast oczywiście możemy mówić o przypadkach, w których to znęcanie się nad przesłuchiwanymi było szczególnie bestialskie. To na pewno przypadek rotmistrza Witolda Pileckiego, którego torturowano w sposób okrutny i wymyślny, czy pułkownika Łukasza Cieplińskiego. takiego, ale oczywiście tego typu przypadków można by szukać więcej i to rzecz jasna nie tylko Mokotów i Rakowiecka 37, ale w ogóle urzędy bezpieczeństwa, jak Polska Ludowa była długa i szeroka i na poziomie urzędów wojewódzkich, i na poziomie powiatowych i też pewna taka specyfika geograficzna, to znaczy, że były urzędy, w których chętniej na przykład używano rażenia prądem do wymuszania zeznania, były takie, w których chętniej uciekano się do zrywania paznokci, więc nawet ci zbrodniarze z bezpieki mieli jakieś swoje narzędzia, swoje metody, które uważali za szczególnie skuteczne.
Czy poza tymi, którzy doczekali się procesów, niektórzy jeszcze w okresie komunistycznym, jak pułkownik Józef Dusza, czy w latach 90. Adam Humer, czy w ogóle te osoby poniosły jakiekolwiek konsekwencje?
W przeważającej części nie. Oczywiście Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu prowadzi śledztwa w sprawie łamania prawa przez funkcjonariuszy urzędów bezpieczeństwa, różnych urzędów i wojewódzkich, i powiatowych, czy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Natomiast rzeczywiście my mówimy też z przyczyn generacyjnych o sytuacjach, których, może inaczej, mówimy też o sytuacjach, w których często wymierzenie sprawiedliwości nie jest możliwe już z przyczyn generacyjnych, bo sprawcy nie żyją, albo czasem mówimy o sytuacjach takich, w których jako historycy mamy przekonanie o tym, że tortury były stosowane, ale jednak jak na potrzeby śledztwa udokumentowanie tych przypadków tortur jest zbyt słabe, by można było zarzuty postawić. Także ja myślę, że w ogóle cały ten problem rozliczenia zbrodni komunistycznych jest zjawiskiem, które w III RP musi budzić pewien niedosyt, to znaczy w sferze symbolicznej wydaje się, że jakoś z PRL-em, z Polską komunistyczną sobie poradziliśmy, natomiast w sferze tego zadośćuczynienia prawnego, czyli ścigania zbrodni komunistycznych, myślę, że jesteśmy ciągle na początku drogi.
Co do tej sfery symbolicznej, panie dyrektorze, zawsze mam kłopot, jak znajduję się w tym miejscu. Jesteśmy w przystanku historii Centrum Edukacyjnym imienia Janusza Kurtyki w Warszawie przy Marszałkowskiej, ale to jest ulica, która sąsiaduje, jak się kończy ten budynek, w którym rozmawiamy, jest ulica Armii Ludowej, więc zawsze mam problem z tą symboliką.
Tak, ale ja bym jednak zwrócił
pracuję
uwagę, że...
Pracuję w drugim miejscu przy ulicy Zygmunta Modzelewskiego.
Ja bym zwrócił uwagę na to, że jednak Warszawa jest przypadkiem specyficznym, to znaczy tutaj tych pozostałości, jeśli chodzi o nazwy ulic, jest najwięcej. Ale mnie jednak napawa pewnym optymizmem ta fala dekomunizacji przestrzeni publicznej, z którą mamy do czynienia w ostatnich miesiącach i która też prowadzi do usuwania z przestrzeni publicznych tych reliktów propagandy postkomunistycznej czy postsowieckiej, czyli tak zwanych pomników wdzięczności Armii Czerwonej, czyli obiektów propagandowych, które pomnikami nazywane są niesłusznie, a które zaczęli stawiać w Polsce jeszcze Sowieci w roku 1944 czy 1945.
To na szczęście tak. Od kilku lat tym też Instytut Pamięci Narodowej się wytrwale zajmuje, dyrektor Adam Siwek, ale jeszcze pamiętam taki okres, jak burmistrz Pieniężna, pan Kazimierz Kiejdo, no, w zasadzie na własną rękę usuwał pomnik generała Igora Czernichowskiego przy wjeździe do Pieniężna i wsparcie państwa było wtedy prawie rzadkie. To on musiał prowadzić negocjacje z urzędnikami Federacji Rosyjskiej u siebie w gabinecie.
Może jest tak też, że mój optymizm bierze się stąd, że dobrze pamiętam, jaki był punkt startu, czyli pamiętam, jak wyglądały te kwestie te 20 parę lat temu, gdy w roku 2000 Instytut Pamięci Narodowej zaczynał działać i jestem zdania, że oczywiście to nie jest tak, że żyjemy w sytuacji idealnej, w której wszystkie pozostałości po systemie komunistycznym w sferze publicznej zostały wyeliminowane, ale jednak no, te 20 parę lat to jest przepaść w porównaniu z tym, z czym mieliśmy do czynienia jeszcze na początku XXI wieku i wydaje mi się, że także jako wspólnota gdzieś w sposób dość skuteczny zaczęliśmy wychodzić z tej takiej historycznej schizofrenii, która sprawiała, że z jednej strony zaczynaliśmy odwoływać się do bohaterów polskiego podziemia niepodległościowego, a z drugiej strony ciągle chowaliśmy komunistycznych dygnitarzy z ceremoniałem państwowym. W tej chwili już tego typu przypadków nie ma. To znaczy nie ma przypadków chowania dygnitarzy komunistycznych z ceremoniałem pulmoniałem państwowym, albo jeśli się zdarzają, to bardzo rzadko, a więc stąd optymizm i to spojrzenie, które by prowadziło nas w stronę takiego stwierdzenia, że co prawda nie jest to jeszcze sytuacja idealna, ale jestem przekonany, że też nie jest źle. To znaczy, jako wspólnota zwróciliśmy się w sposób zdecydowany w stronę tradycji niepodległościowej i mam nadzieję, że proces ten będzie się tylko wzmacniał.
Wracając do tematu, bo troszkę odbiegliśmy, ale to bardzo istotna dygresja, jeśli można tak powiedzieć. Bo to jest jeszcze taka kwestia, która mnie zawsze zastanawia, bo oczywiście byli wykonawcy i ten poziom wykonawców znamy, kto co robił. To jest też wytrwała praca między innymi pana dyrektora, mówię to z całym szacunkiem i na zasadzie stwierdzenia faktu, doktora Witolda Bagińskiego, Magdy Dźwigał, i autorów innych leksykonu bezpieki. Coraz więcej się jak gdyby dowiadujemy, to okazuje się, że to też jest taka historia, która ciągle jest w zasadzie opisywana i rekonstruowana i reinterpretowana, bo nie wszystkie rzeczy się miały tak, jak się nam wydawało. Dużo było legend miejskich, dużo złego też zrobili publicyści różnego rodzaju w latach 90. Co nieco wiemy, ale jest taka kwestia, która mnie na przykład nurtuje, bo kiedy tutaj swego czasu rozmawiałem z doktorem Spałkiem, który zresztą bardzo ciekawo napisał książkę o rozprawie między komunistami po wojnie, ale to bardziej dotyczyło więzienia już nieistniejącego w podwarszawskim Miedzeszynie, gdzie przetrzymywano między innymi Władysława Gomułkę. Ale rozmawiając z Robertem Spałkiem, wielokrotnie przywoływaliśmy relację na temat Jakuba Bermana i na temat tego, co on powiedział Teresie Tarańskiej jeszcze w latach 80., dopóki żył, zresztą w trakcie autoryzacji tego wywiadu odszedł z tego łezpa dołu. I on zawsze się wykręcał, jeśli chodzi o te sprawy dotyczące lat 40., 50., wiedzy kierownictwa partyjnego, także jego, bo cała ta kwestia też przesłuchań, więzień, resortu podlegała także Bermanowi. Co naprawdę wiedzieli ci rzeczywiści mocodawcy o tym, co tam się działo? Czy oni wiedzieli, czy oni udawali?
Ja nie mam wątpliwości, że wiedzieli wszystko. Znaczy to oczywiście, że te lata 44-56 to jest czas, kiedy Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego jest najbardziej niezależne. To znaczy później te struktury, które je zastępują, czy najpierw w 54 Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego, później Służba Bezpieczeństwa działająca w ramach MSW, podlegają już, te późniejsze struktury podlegają już ściślejszej kontroli partii. Wcześniej mamy do czynienia z sytuacjami takimi, w których zwłaszcza na poziomie takim regionalnym, czyli nawet na poziomie województw niektórych, a już zwłaszcza na poziomie powiatów, mamy taką rywalizację pomiędzy aparatem partyjnym a aparatem bezpieczeństwa. Natomiast na tych najwyższych szczeblach ja nie mam żadnych wątpliwości, że ci najwyżsi dygnitarze Polskiej Partii Robotniczej, a później Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej mieli pełną świadomość tego, w jaki sposób działa aparat represji, bo oni byli jego mocodawcami. Oni wyznaczali nie tylko kierunki działania, ale musimy pamiętać, że bardzo często ingerowali także niżej. Mamy sporo relacji, które pokazują, że na poziomie politycznym podejmowano decyzje o wysokości wyroków, choćby w tych najbardziej głośnych sprawach, jak choćby, nie wiem, drugiego zarządu głównego WiN-u, czy czwartego zarządu głównego WiN-u. Wysokość wyroków była podejmowana przez tak zwane czynniki polityczne, a nie przez sędziów komunistycznych, więc tutaj nie wierzyłbym w te opowieści mówiące o tym, że partia nie wiedziała, jakimi narzędziami posługuje się aparat represji. Sądzę oczywiście, że był to naturalny mechanizm, który miał tą partię chronić, ale zwróćmy uwagę na to, że tego typu retoryka pojawia się już od Dwilży, to znaczy od Dwilży 56 roku, najpierw w aparacie represji, później w tej sferze politycznej przynosi właśnie wtedy taką definicję sytuacji politycznej, która ma wskazywać na to, że no, partia chciała dobrze, ale ten wynaturzony aparat dopuszczał się zbrodni. No jest to jakaś z metod propagandowych, erystycznych, które miały chronić partię komunistyczną i jej dygnitarzy, bo pamiętajmy o tym, że oczywiście Bolesław Bierut umiera po 20. zjeździe KPZS, tam część dygnitarzy partyjnych jest odsunięta od władzy, czy ze stanowisk, jak choćby ten Radkiewicz, były szef Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, ale przecież w przeważającej masie ci działacze komunistyczni, którzy tworzyli PPR, ale później PZPR do Odwilży, no są w tym PZPR-ze na dość znaczących stanowiskach także po Odwilży, więc to jest retoryka, która miała ich chronić i przepychać tę odpowiedzialność na tą wyselekcjonowaną grupę kozłów ofiarnych, która miała ponieść odpowiedzialność za, jak to wówczas eufemistycznie nazywano, okres błędów i wypaczeń.
A panie dyrektorze, a kto z komunistów, no bo w końcu u nas nie doszło może do takich procesów pokazowych jak na Węgrzech czy w Czechosłowacji, takie procesy były szykowane, co też mogło spotkać Bermana, o czym Berman też Tarański mówi, a kto z komunistów przeszedł przez areszt śledczy na Rakowieckiej w ramach tych wewnętrznych porachunków i rozliczeń takich paramafijnych?
Tam, znaczy część rzeczywiście komunistów tam przechodzi, ale musimy pamiętać, że jednak znacząca część tych śledztw wobec komunistów jest prowadzona przez służby wojskowe. Więc oni trafiają w nieco inne miejsca i myślę też, że jakby z innej perspektywy patrząc, to jest też taki pewien mechanizm, który odgrywa jakąś rolę w czasie Odwilży. To znaczy ten aparat jest krytykowany także dlatego, że był to aparat, który wystąpił przeciwko partii matce. No ale to nie jest tak, że wystąpił przeciwko niej z własnej woli, ale dlatego, że najwyższe czynniki w partii zarządziły czystkę i postanowiły za pomocą aparatu represji, czy to cywilnego, czy wojskowego, wyeliminować część swoich komunistycznych, nie wiem, konkurentów do władzy, czy jakkolwiek by to nazwać. Więc raczej bym patrzył na Rakowiecką 37 jako na miejsce, które jest miejscem pamięci związanej z podziemiem niepodległościowym i z tymi ludźmi, którzy walczyli o niepodległość Polski.
Ale to nie tylko okres, jeśli chodzi o osławę, jeśli tak można powiedzieć, aresztu przy Rakowieckiej, to nie jest tylko okres lat powojennych, także lata 80. Kto przechodził przez Rakowiecką?
To jakby zaczynając z trochę innej strony odpowiedź na to pytanie. Uważam, że to jest jeden z najważniejszych elementów misji Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów PRL, że taka konstrukcja nazwy tego muzeum i taka specyfika miejsca, w którym się to muzeum mieści, miejsca historycznego, sprawia, że mamy możliwość pokazania tego wielkiego fenomenu, jakim był opór wobec dwóch totalitaryzmów od roku 1939 do roku 1989. Więc po Odwilży, przez mury Rakowieckiej przechodzą, no chciałoby się powiedzieć, niemal wszystkie środowiska opozycyjne, to znaczy najpierw znajdują się tam ci, którzy byli uczestnikami buntu akademickiego z marca 68 roku, a później właściwie przedstawiciele wszystkich środowisk opozycyjnych, tych najważniejszych, najznaczniejszych i opozycji przedsierpniowej i później opozycji solidarnościowej. I myślę, że no, cele Wojciecha Ziembińskiego, Kornela Morawieckiego, w szpitalu przy Rakowieckiej była przez jakiś czas Anna Walentynowicz. No to są nazwiska, które są absolutnie fundamentalne dla historii tego późnego PRL-u i dla dziejów opozycji w późnym PRL-u. No i to są osoby, które na Rakowieckiej dłużej lub krócej były przetrzymywane.
Panie dyrektorze, mówi się o tym, że przytaczam teraz może krzywdzącą taką ogólną teorię na temat tego, że no, ludzie młodzi nie interesują się historią, że są nawet zmęczeni trochę tym męczeństwem Polaków z okresu wojny, po wojnie. W jaki sposób do tych ludzi dotrzeć, żeby tą historię im opowiedzieć? W sposób taki, która będzie dla nich atrakcyjna, nie spłaszczając jednocześnie tego wszystkiego, co wtedy się działo. Czyli krótko mówiąc, jakie plany, panie dyrektorze?
To jest pytanie, na które od dawna wielu historyków próbuje sobie odpowiedzieć, czyli w jaki sposób historię popularyzować. Mnie się wydaje, że w kontekście Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL powinniśmy mówić o takich dwóch zjawiskach. Pierwszym jest fenomen miejsca, to znaczy my jesteśmy nie wiem, czy przyzwyczajeni, czy często mamy taką pokusę, żeby koncentrować się na nowoczesnych narzędziach w opowiadaniu historii z założeniem, że skoro młodzież żyje głównie w świecie wirtualnym, to jeśli chcemy im opowiedzieć historię, powinniśmy zacząć mówić ich językiem, czy wykorzystywać narzędzia, z których oni powszechnie korzystają. I tak z pewnością jest. To znaczy nowe technologie są z pewnością narzędziem, które pomaga popularyzować historię. Ale z perspektywy takiego miejsca, jakim jest Rakowiecka 37, widzimy, że to nie jest droga jedyna. To znaczy, że jeśli mamy do czynienia z historycznymi, z miejscem historycznym, z miejscem pamięci, z miejscem, które ma bardzo specyficzny klimat, to w murach Rakowieckiej tej młodzieży, która tam przychodzi, te nowe technologie nie są potrzebne. To znaczy one tam będą finalnie, bo muszą być, ale pawilony więzienne, czyli zwłaszcza dziesiątka, która wiąże się przede wszystkim z więźniami z lat 40. i 50. i tak zwana dwunastka, w której przede wszystkim są cele tych osób, które tam trafiały po Odwilży, to powinny być w naszym przekonaniu miejsca, bardziej nawet miejsca pamięci niż miejsca narracji muzealnej, czyli tam chcielibyśmy pokazywać konkretne cele związane z konkretnymi postaciami historycznymi, bo dla młodego człowieka to, że może wejść do celi, w której przetrzymywano generała Fildorfa Nila czy rotmistrza Pileckiego, jest emocjonalnym przeżyciem, które sprawia, że on już nie potrzebuje smartfonu, on nie potrzebuje QR-kodów, które mu opowiedzą, kim ten Fildorf był. To się dzieje wcześniej, natomiast tam oni obcują z tymi murami i tam mury Rakowieckiej opowiadają historię i to opowiadają historię w sposób, wydaje mi się, wstrząsający. Ale wydaje mi się, że w tym pytaniu, które pan redaktor zadał, dotknął pan jeszcze jednej kluczowej kwestii, to znaczy jeśli mówimy do młodych ludzi, to moje przekonanie jest takie, że nie możemy, a jest to pewną manierą w opowieści historycznej, zwłaszcza historii XX wieku, nie możemy koncentrować się wyłącznie na martyrologii. To znaczy, jeśli będziemy kolejnych odwiedzających muzeum prowadzili do miejsc, które no, należy nazwać miejscami świętymi dla polskiej historii, pod ścianę śmierci, gdzie zginął rotmistrz Pilecki, czy do karceru, gdzie ginęli inni bohaterowie polskiej niepodległej i na tym będziemy kończyli narrację muzealną, to przegramy. To znaczy tym zadaniem, które stoi przed opowiadaczami historii Polski, tak to powiedzmy kolokwialnie, jest pokazanie tego głębszego przesłania, że tak, to jest miejsce, w którym działy się straszne rzeczy. To jest miejsce, w którym zginął, powiedzielibyśmy, kwiat polskiej elity niepodległościowej. Ale ta historia się nie kończy na bestialskim śledztwie, ta historia się nie kończy na ich śmierci czy na ich uwięzieniu. Ta historia ma dalszy ciąg, dlatego że ci ludzie stali się fundamentem wolnej, niepodległej III Rzeczypospolitej. I to, co my musimy zrobić, wydaje mi się, na końcu narracji muzealnej, żeby osiągnąć ten skutek, który byśmy chcieli, to pokazać sens ponad klęską, pokazać, że rotmistrz Pilecki, który tam całą swoją postawą świadczył o wyjątkowej niezłomności, tam był torturowany i tam zginął. Dzisiaj jest patronem ponad 50 szkół, ma ileś pomników i tablic pamiątkowych w całej Polsce, jest patronem jednej z brygad Wojsk Obrony Terytorialnej, jest, mówiąc najprościej, polskim bohaterem narodowym, który no, stał się postacią, do której chcemy jako wspólnota się odwoływać. I to zwycięstwo tych ludzi, zwycięstwo nad śmiercią, czyli przesłanie, które mówi, można człowieka zabić, można fizycznie go unicestwić, ale jeśli ktoś poświęci swoje życie dla sprawy polskiej, to ta sprawa dzięki temu poświęceniu przetrwa. To jest to przesłanie, które moim zdaniem jest kluczowe, to znaczy nie możemy się właśnie koncentrować jedynie na martyrologii, ale pokazywać, że cały ten wysiłek od 39 do 89 roku przyniósł konkretny efekt, a tym efektem jest wolne państwo, w którym ta młodzież dzisiaj żyje.
Jest jeszcze jedna rzecz, która mnie na przykład uderzyła. Grypsy Łukasza Ciepińskiego, które zostały zresztą wydane przez Instytut Pamięci Narodowej. Bo to, co z nich na przykład co jest takim głównym ich wydźwiękiem, co z nich przebija, to jest przede wszystkim nieprawdopodobny hart ducha zakorzeniony po prostu w katolicyzmie, w religii katolickiej. To jest w ogóle rzecz, która się to czyta, kiedy Cierpiński pociesza w zasadzie bardziej rodzinę niż tego pocieszenia oczekuje od nich, kiedy przeżywa te dylematy swoich bliskich, którzy są na zewnątrz, kiedy pisze o tym, jak posiłkuje się po prostu swoją wiarą, no to człowieka dreszcz przechodzi, a druga rzecz pokazuje też zderzenie tej kultury polskiej zakorzenionej w katolicyzmie i nie tylko, z tą barbarią, która nadchodzi po 45 roku, bo to jest przede wszystkim też miejsce na jakiegoś potwornego, barbarzyńskiego kodu kulturowego, jeśli tak można powiedzieć, czy raczej antykulturowego, jakby powiedział Mackiewicz.
Z pewnością antykulturowego, a z drugiej strony właśnie wydaje mi się, że w tych Grypsach widać to przekonanie, że sprawa polska zwycięży. To znaczy, że my ponosimy tą ofiarę, no ale to samo to wezwanie, odbiorą mi tylko życie, ale to nie najważniejsze, prawda? Znaczy przekonanie tego pokolenia, które zostało w II Rzeczypospolitej wychowane do wolności, że są rzeczy istotniejsze od życia, że to poświęcenie ma sens, materializuje się po latach, bo dopiero w roku 89 zaczynamy wchodzić na drogę do niepodległości, ale to jest, myślę, klucz tej opowieści, to znaczy pokazanie, że sensem tej walki nie była martyrologia, tylko sensem tej walki było zwycięstwo, które przyszło oczywiście z dużym opóźnieniem, ale to nie jest tak, że gdzieś na tej drodze do niepodległości się zatrzymaliśmy, tylko fenomenem Rakowieckiej 37 może być właśnie to, że ta opowieść poprzez specyfikę tego miejsca, w którym więziono kolejne pokolenia osób sprzeciwiających się zniewoleniu i poprzez kolejne nazwiska osób, które sprzeciwiały się najpierw Niemcom, a później Sowietom i rodzimym komunistom, możemy pokazać ciągłość tego oporu od roku 1939 do roku 1989. Z pełną świadomością oczywiście różnej dynamiki tego oporu, tego, że raz z tych struktur czy środowisk opozycyjnych było znacznie więcej, to znowu przychodziły okresy, w których no choćby po odwilży potrzebowaliśmy nowego pokolenia, które nie zaznało represji stalinowskich, które by podniosło się w tym oporze przeciwko komunizmowi, ale to wszystko nas prowadzi do jednego wniosku, że ten opór był czymś, co było charakterystyczne dla części społeczeństwa polskiego od utraty niepodległości w roku 1939 do momentu, kiedy zaczęliśmy tę niepodległość odzyskiwać to pół wieku później.
Panie rektorze, muzeum działa od 2016 roku. Czy można wyznaczyć taką datę końcową, nie wiem, zamknięcia przynajmniej takiej części, która dotyczy... Brzydkie słowo, ale nie mogę teraz znaleźć innego, bo to jest rzeczywiście bardziej taka izba pamięci niż muzeum jako taki, no ale powiedzmy skończenie ekspozycji w takim wymiarze, jak pan sobie też to wyobraża.
Znaczy, przede wszystkim musimy podkreślić, że muzeum znajduje się w organizacji, czyli to, co w tej chwili można odwiedzać, a serdecznie zapraszamy do tego, żeby na Rakowiecką 37 przychodzić, to pewien zalążek. To wybrane artefakty, te, które wydają nam się szczególnie istotne z różnych względów, ale wydają nam się szczególnie istotne w tych kilkunastu, blisko 20 tysiącach zbiorów, które w tej chwili posiadamy. Natomiast znajdujemy się tak naprawdę na początku drogi, dlatego że czekamy na uchwalenie wieloletniego programu finansowego, który no, będzie pozwalał na budowę muzeum. I dopiero ten moment, kiedy ten wieloletni program zostanie przyjęty, będzie czasem, w którym będziemy mogli powiedzieć, że zegar zaczął tykać. To znaczy, że tą inwestycję możemy realizować w taki sposób, byśmy na końcu uzyskali muzeum, które, co do tego nie mam żadnych wątpliwości, będzie jednym z najważniejszych muzeów na muzealnej mapie Polski. Wydaje mi się, analizując projekty, które dotąd były przygotowywane, ale także rozważając różnego rodzaju plany alternatywne, że ta inwestycja potrwa 7 do 8 lat. I po takim czasie będziemy mogli powiedzieć, że to dzieło jest skończone. Kluczem jest to, aby nie dopuścić do sytuacji, w której Rakowiecka zostanie zamknięta. To znaczy musimy pracę etapować w takiej formule, by przez cały czas trwania inwestycji przynajmniej część budynków nadawała się do tego, by można było tam zapraszać odwiedzających i pokazywać to wyjątkowe miejsce pamięci, ale także wyjątkowe muzeum czy zalążek tego muzeum, a po 7-8 latach otworzyć tą przestrzeń w takim kształcie pełnym, docelowym i rzeczywiście mieć przekonanie, że oto powstało jedno z najważniejszych muzeów w Polsce.
Tego, panie dyrektorze, życzę z całego serca dla siebie, dla warszawiaków, w ogóle dla Polaków, żeby to się udało. Proszę państwa, dzisiaj moim państwa gościem był pan doktor habilitowany Filip Musiał, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie i przede wszystkim dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów PRL. Bardzo dziękuję.
Dziękuję uprzejmie.